Witam gorąco wszystkie osoby, które są tutaj na miejscu z nami w Węgorzewie i osoby, które są z nami za sprawą transmisji. Chcę głosić dzisiaj słowo i chciałbym dotykać tematów, które niekoniecznie będą jakieś wielce spektakularne czy sięgające jakichś górnolotnych aspektów życia duchowego. Chcę bardziej dotknąć kwestii dotyczących tego, co powinno być nam stale przypominane i tego, w czym żyć powinniśmy. Generalnie początek roku jest z założenia dla mnie okresem, w trakcie którego będziemy mówili sporo na temat funkcjonowania Kościoła, na temat tego, czym jest Kościół i na temat tego, jak w wizji tego, czym Kościół jest dla Chrystusa, możemy odnaleźć się my dzisiaj. 2000 lat chrześcijaństwa doprowadziło do tego, że znaleźliśmy się w miejscu, w którym nasze podejście do tego, czym jest Kościół, może być bardzo różnorodne. 2000 lat chrześcijaństwa spowodowało, że możemy myśleć nie tylko o różnych wyznaniach chrześcijańskich, ale możemy też myśleć o różnych formach funkcjonowania Kościoła. Dzisiaj jest bardzo dużo dyskusji na temat owych form. Ja generalnie nie chciałbym stawać po jakiejś stronie, aczkolwiek reprezentuję dość tradycyjne podejście do Kościoła. Podejście, które można odnaleźć na stronach Nowego Testamentu, ale generalnie prawda jest taka, że jeśli ktoś posiada jakieś założenia, to zawsze znajdzie jakiś werset i powie, że to jest biblijne. Ale wierzę w to, że jako wierzący ludzie musimy zdać sobie sprawę z tego, czym jest Kościół dla Chrystusa. Jedna z pierwszych wypowiedzi Jezusa na temat Kościoła znajduje się w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi: ja na skale zbuduję mój Kościół i bramy piekielnego nie przemogą. Więc Jezus w ten sposób pokazuje pewne założenie. Jezus, Syn żyjącego Boga, Syn Wszechmogącego, przychodzący na świat, mówi, że Jego celem jest stworzenie Kościoła, który będzie Kościołem pełnym mocy, Kościołem zwyciężającym bramy piekielne. Teraz niestety będę musiał popełnić pewną poprawkę językową. Myślę, że gdyby od początku założono, że będzie się Biblię tłumaczyć, a nie przy niej grzebać, to tłumacze oszczędziliby nam tego typu wyjaśnień. Jest kilka różnych rzeczy, które tłumaczy się jako piekło, w zależności od tego, z którego wieku dany przekład pochodzi. Tak naprawdę piekłem w prawdziwym sensie tego słowa jest Gehenna, coś, co kilkakrotnie jest wymienione w Nowym Testamencie. Jest to jezioro ogniste. Ale słowo piekło jest również przypisywane do miejsca zwanego Hadesem. W tym miejscu, gdzie Jezus mówi bramy piekła nie przemogą Kościoła, mówi o bramach Hadesu. I mówi o tym, że Kościół stanie w bramach Hadesu. Używając tego języka, którym Jezus posługiwał się w tamtym czasie, którym w zasadzie nawet nie Jezus się posługiwał, tylko w tym momencie posłużył się autor Ewangelii Mateusza. W tym kontekście było to określenie dotyczące oblężenia. Gdyby ktoś powiedział tobie, gdybyś znalazł na przykład w jakiejś historii typu pan Wołodyjowski, że natrzesz na bramy tego zamku albo bramy tej twierdzy nie ostoją się przed tobą, to rozumielibyście, że chodzi o to, że będziecie coś oblegać i bramy nie zatrzymają was, wejdziecie do środka i złupicie te miejsce. To jest to, o czym Jezus powiedział. Jezus powiedział, że Kościół zaatakuje Hades, że Kościół zaatakuje miejsce śmierci, że Kościół wyrwie z Hadesu ludzi, którzy tam się znajdują. W zamyśle Jezusa Kościół jest zjawiskiem składającym się z ludzi żyjących w zwycięstwie. Teraz, by wyjaśnić to nieco bardziej, Biblia mówi o tym, że my, jako osoby nie znające Boga, byliśmy martwi z powodu naszych grzechów i z powodu życia, które prowadziliśmy w bezbożności, że byliśmy połączeni ze śmiercią. Mimo, że byliśmy żywi, byliśmy umarli. Śmierć była czymś przypisanym do naszego istnienia. Byliśmy w pewnym sensie połączeni z Hadesem. Byliśmy w pewnym sensie synami śmierci, synami Hadesu. Biblia też mówi o tym, że kiedy łączymy się z Chrystusem, stajemy się osobami, które są wyniesione ponad wszelkie władze i zwierzchności i w duchu zasiadamy w okręgach niebieskich wraz z Nim, będąc w pozycji panujących. Więc zmienia się coś w duchu człowieka. Człowiek nienawrócony to człowiek mieszkający w Hadesie. Człowiek nawrócony to człowiek, który mieszka w swoim duchu w okręgach niebieskich. Kiedy umieramy, tak naprawdę nikt nie musi się bardzo mocno zastanawiać, dokąd ta osoba zajdzie, dokąd ta osoba trafi. Dlatego, że to jest w tobie już przed śmiercią. To nie jest tak, że ktoś będzie musiał później dokonać oceny. To też nie jest tak, że ktoś będzie musiał policzyć twoje dobre lub złe uczynki. Biblia nie mówi nic na temat zbawienia na podstawie dobrych lub złych uczynków. Biblia za to mówi, chociaż nie, Biblia mówi coś na temat zbawienia, na temat dobrych, w oparciu o dobre lub złe uczynki, czyli mówi, że w oparciu o dobre uczynki nikt nie zostanie zbawiony. To Biblia mówi. Ale kiedy człowiek umiera, to umiera w pewnym stanie. Jest już albo synem śmierci, albo już jest synem niebios. I trafiasz tam, z czym jest połączony twój duch. Nie trzeba się nad tym zastanawiać. Nie trzeba o tym decydować. To jest już jasne na samym początku. To jest już jasne przed twoją biologiczną śmiercią. Dlatego Jan Apostoł w swoim liście mówi: to wam napisałem, wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Jan żył jako człowiek pewien zbawienia. I pisał do ludzi, do których pisząc, miał przekonanie, że musi ich utwierdzić w tym, że ta pewność ma dobrą podstawę. Jeśli jesteście za życia połączeni z Chrystusem i On jest dla was najważniejszy, to jesteście zbawieni. I nie musicie się nad tym zastanawiać, co Bóg z wami zrobi, kiedy staniecie przed Nim. To jest kwestia tego, co dzieje się z nami tu i teraz. Więc Jezus mówi o Kościele, który jest Kościołem szturmującym piekło. Nie w sensie piekła jako miejsca wiecznego potępienia, ale w sensie Hadesu, jako miejsca zamykającego w śmierci, w oddzieleniu od Boga ludzi, którzy są żywi i ludzi, którzy są umarli. Tych, którzy są już po drugiej stronie, nie możemy dosięgnąć. Ale tych, którzy jeszcze w swoim biologicznym ciele pozostają w tym miejscu tutaj, możemy o nich się modlić, możemy im głosić Ewangelię, możemy przynieść do nich słowa, które darzą życiem, słowa, za pomocą których pojawi się w ich wnętrzu wiara, która sprawi, że zostaną przeniesieni z królestwa ciemności do królestwa światłości. I o tym pisze apostoł Paweł w swoich listach, to mocno zaznacza w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, że naszym przeznaczeniem jest przyjść z Ewangelią do ludzi, by doświadczyli tego przeniesienia, by życie, w którym nie było miejsca na Boga, stało się zarażone Bożym rodzajem życia, stało się dotknięte tym, co może nas przemienić w sposób absolutny i całkowity. Ja bardzo często lubię myśleć na ten temat w taki sposób, jak w tej opowieści ewangelicznej, gdzie Jezus pojawia się na świecie. Kiedy Jezus pojawił się na świecie jako człowiek? Jak myślicie? No, trochę wcześniej. W pewnym momencie, za sprawą cudu, Maria stała się pierwszą osobą w historii świata i jedyną, która zaszła w ciążę za sprawą Bożego działania. Cisnęło mi się na usta, by powiedzieć bez udziału człowieka, ale takich, które zaszły w ciążę bez udziału człowieka, było więcej. Stary Testament opowiada o tym, skąd wzięli się w dawnych epokach olbrzymi. Było to w wyniku tego, że aniołowie przychodzili do ówczesnych kobiet za czasów sprzed potopu. Ale Maria była osobą, w której wnętrzu pojawił się Jezus. I niedługo później Jezus pojawił się na świecie. A później rzeczy rozwijały się bardzo dynamicznie. Tylko 30 lat. Wiecie, ile cudów Jezus dokonał, zanim został ochrzczony w Jordanie przez Jana Chrzciciela? Jak myślicie? Ani jednego. Tak mówi Biblia. Biblia mówi o tym, że pierwszy cud, jakiego Jezus dokonał, było to przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej. I Jezus pojawił się na świecie realnie, rzeczywiście, w sposób prawdziwy i był. Ale był przez cały czas nierozpoznany i przez cały czas nie miał większego wpływu na przemianę ludzi wokół Niego. Nikt w jakimś głębszym stopniu nie został dotknięty obecnością Zbawiciela w Nazarecie i tym, że Jezus żył tam przez wiele lat, prowadząc jakieś usługi stolarskie, ludzie przychodzili do Niego, pewnie tak samo targowali się z Nim jak ze wszystkimi innymi i pewnie tak samo narzekali na wykonane przez Niego usługi jak na usługi wszystkich innych. Nie myślicie, że było inaczej? Zobaczcie, kiedy Jezus czynił wielkie cuda, uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, kiedy uwalniał opętanych, ludzie też na Niego narzekali. Nie? Więc nie sądzę, żeby mieli więcej łaski w stosunku do Niego w odniesieniu do stołków, taboretów i innych przedmiotów, które wychodziły z tego warsztatu. Ale to, co chcę podkreślić, to to, że Jezus może być realnie obecny w życiu jakiegoś człowieka i może niewiele z tego wynikać. Jezus może być realnie obecny w twoim życiu, a twoje życie może w żaden sposób nie wpływać na innych. Ja staram się robić coś takiego co jakiś czas. Zaczynam się zastanawiać, ile osób w tym roku zostało ochrzczonych w Duchu Świętym pod moimi rękoma. Ile osób złożyło świadectwo o uzdrowieniu. Ile dzieci przyszło na świat z par, o które się modliłem, które były bezpłodne. Co roku zaczynam zadawać sobie takie pytania, dlatego że wiem, że jestem człowiekiem, który musi być w okresie owocności, że coś z mojego życia musi wynikać. Zadaję sobie pytanie, ile osób przyprowadziłem do Jezusa, a ile z tych osób ciągle jest w Kościele. Nie zadowalam się takimi sytuacjami, że pomodliłem się z kimś modlitwą grzesznika i stwierdziłem, że to jest dobrze, że to poprawiło mi statystyki. Gdybym patrzył w ten sposób, mógłbym sobie przypisać to, że modliłem się o ileś tysięcy ludzi modlitwą grzesznika razem z nimi. Na wielu różnych miejscach, w wielu wydarzeniach. Jednak wiem, że w większości nie są to nawrócenia. Ale za to cieszę się. Cieszę się w momencie, kiedy widzę, że gdzieś osoba, która nawracała się czy tutaj, czy gdzieś podczas naszych działań wyjazdowych, odzywa się, jest, istnieje realnie i ciągle jest bieżąca. Strasznie miłe to jest, kiedy gdzieś na swoim Facebooku mogę zobaczyć te osoby z Colville, które się nawróciły podczas naszej wizyty, kiedy gdzieś mogę zobaczyć, że ciągle gdzieś w rzeczywistości chrześcijańskiej istnieje Ania, która 2 lata temu się u nas nawracała na podczas letniej konferencji, którą mieliśmy. Kiedy takie osoby gdzieś mi się przewijają, kiedy patrzę na zdjęcia tych par, o które się modliłem, które były bezpłodne, i patrzę na ich dzieci na zdjęciach. Myślę sobie, wow, to jest fajnie, to jest dobre. Życie Chrystusa zaistniało we mnie i zaczęło ze mnie wychodzić na zewnątrz. Chrystus zaczął przeze mnie działać. I cieszę się z tego, że tak jest. Wiem, że cała chwała należy się Jemu. Ale chwała, która należy się Chrystusowi, powinna być czymś, w co wkładamy całego siebie, całe swoje oddanie. Myślę, że każdy z nas ma taką możliwość i każdy z nas ma prawo dochodzenia w ciągle pogłębiającym się owocu. Zostaliśmy powołani do tego, by uderzać w śmierć. Zostaliśmy powołani do tego, by uderzać w obszary, w których ludzie żyją bez Boga, bez Jego łaski, bez Jego namacalnego dotknięcia. Zostaliśmy powołani do tego, by ludziom żyjącym bez Boga przynieść Jego realną obecność w sobie. Kiedy zastanawiamy się nad tym, co mamy robić, to wierzę w to, że jest wiele odpowiedzialności, które Kościół, które człowiek wierzący może wziąć na siebie. Wierzę, że jest wiele specyficznych odpowiedzialności, wiele niezwykłych i oryginalnych odpowiedzialności, które musimy wziąć na siebie. Wierzę w to, że naprawdę jest to w tym Boża mądrość, że to Witek gra u nas na klawiszach, a nie ja. Jeśli nie wierzycie, to mógłbym wam kiedyś zademonstrować. Wierzę, że jesteśmy różni, że jesteśmy inni, że mamy możliwość docierania do zupełnie innych osób, innych środowisk w inny sposób. Mamy też udział w innych aspektach tej różnorodnej Bożej mądrości. Ale są pewne rzeczy, które są spójne dla Kościoła i dla wszystkich wierzących, jeżeli chcemy wypełnić Boże powołanie. I to, co jest ciekawe, to myślę, że możemy to potraktować też w taki sposób, że tą pierwszą rzecz, którą Jezus mówi o Kościele, powinniśmy potraktować jako priorytet dotyczący całego Kościoła. Wszyscy jesteśmy w służbie wyrywania ludzi ze śmierci. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy są przeznaczeni do tego, by zapukać do miejsc, w których nie ma Boga, w których ludzie nie doświadczają Boga, i powiedzieć, ale teraz jest czas łaski, czas, w którym światło objawia się w najciemniejszych miejscach. I oto światło przyszło we mnie. Wierzę w to, że każdy wierzący człowiek powinien mieć jakiś swój udział w ewangelizacji. I nawet jeżeli nie jesteś osobą, która jest w stanie w sposób czytelny, łatwy i prosty wyjaśnić ludziom Ewangelię, to możesz zrobić rzeczy inne. Możesz kogoś zabrać ze sobą na jakieś spotkanie. Wiecie, mam takich znajomych, nie rozumiem, jak to się dzieje, ale oni nie potrafią niczego sensownie powiedzieć, za to potrafią zawsze przyprowadzić ze sobą duże grupy ludzi. To jest ciekawe, to jest specyfika, to jest pewien dar, który nie każdy posiada. Są ludzie, którzy potrafią bardzo dobrze wyjaśniać najbardziej zawikłane aspekty Ewangelii, ale nie mają komu. I myślę, że jeżeli jako Kościół jednoczymy się, to wtedy powinniśmy po prostu dostrzegać, w jaki sposób możemy siebie nawzajem wspierać, w jaki sposób możemy połączyć nasze działania. Jesteśmy powołani do tego, by przekazywać Ewangelię, dlatego że od wiary w Ewangelię, od zrozumienia Ewangelii zależy wieczne przeznaczenie ludzi, z którymi mamy kontakt. Ktoś mógłby powiedzieć, ale to jest, jakie to jest głupie. Człowiek może czegoś nie rozumieć, może czegoś nie zaakceptować, może mu się to z czymś nie zgadzać i przez to ma iść do piekła. Biblia tak właśnie o tym mówi, że Bóg do tego świata, który w swojej mądrości będąc mądrym sam przed sobą, odrzucił Boga. Postanowił skierować zbawienie poprzez głupie zwiastowanie. Wiecie, możemy kłócić się i nazywać Ewangelię, że jest najbardziej ambitnym, niezwykłym, cudownym, pięknym, wzruszającym przesłaniem, jakie kiedykolwiek na świecie się pojawiło. Ale same Boże Słowo i największy głosiciel tej prawdy mówi, że jest to głupie zwiastowanie. Na zdrowy rozum, myśląc o tym, możemy zastanowić się, co tak naprawdę Bóg chce osiągnąć, udowadniając nam, że nie ma żadnej innej drogi zbawienia, jak osobisty stosunek do tego, co zrobił pewien Żyd 2000 lat temu w Jerozolimie. Wszechmogący Bóg postanowił otworzyć drogę w ten sposób i Wszechmogący Bóg powiedział, że inną drogą nas nie wpuści. Więc my albo możemy w pokorze się z tym zgodzić, albo protestować i mówić: Boże, chcielibyśmy, żeby zbawienie było bardziej uniwersalistyczne. Boże, nie wiem, czy nie zauważyłeś tego, ale różne grupy kościelne, różne wyznania, różne religie zaczęły się ze sobą dogadywać i jednoczyć. Więc zaczynają przedstawiać swoją postawą coś, co jest o wiele ambitniejsze od tej pierwotnej chrześcijańskiej Ewangelii. Mają coś bardziej uniwersalistycznego. No tak, Biblia mówi o tym, że pod koniec świata ludzie zjednoczą się w uniwersalistycznej religii, która będzie pasowała ludzkim oczekiwaniom. Ale zbawienie nie jest czymś, do czego drogę możemy ustanowić w demokratyczny sposób poprzez głosowania lub wypośrodkowywania z różnych dróg. Pismo Święte mówi, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem, jedyną drogą zbawienia, jedynymi drzwiami prowadzącymi do życia wiecznego. Więc ktoś, kto chce głosić Ewangelię, ktoś, kto chce spełnić oczekiwania Chrystusa, musi wziąć na siebie odpowiedzialność związaną z wiarą w tą Ewangelię, z całym zgorszeniem, jakie to niesie. Jezus nie jest uniwersalistą i Jezus nie jest tolerancyjny. A w Piśmie Świętym jest tak samo, jak kiedyś napisane: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Chrystusa nie da się włączyć w jakieś ekumeniczne posiedzenia z innymi bóstwami. Nie da się tego zrobić. Wielu przywódców, tak zwanych przywódców chrześcijańskich, choć szczerze przyznać trzeba, że chrześcijaństwem nazywać to jest trudno, ale wielu tak zwanych przywódców chrześcijańskich zaczęło mówić: wierzymy w jednego, jedynego, tego samego Boga, który jest znany w naszych religiach pod różnymi imionami. To nie jest prawda. W Biblii ciągle jest napisane: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Chrystus nie rozpuści się i nie rozleje swojej obecności na wszystkie religie świata po to, by zaspokoić uniwersalistyczne potrzebowania i oczekiwania współczesnego świata. Ewangelia się nie zmieniła. Biblia mówi: Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki. I ten sam Jezus, umieszczając ciebie w Kościele, wkłada w ciebie tą samą odpowiedzialność. Mówi: ja dałem ci autorytet, ja dałem ci moc, ja dałem ci możliwość, byś wszedła w miejsca śmierci, tam, gdzie ludzie mnie nie znają, tam, gdzie ludzie mnie nie doświadczają, i abyście tam zanieśli moją obecność. Wiecie, jednym z wielkich problemów Kościoła jest to, że nie jesteśmy aktywni w tych sferach, w których Bóg chciałby, abyśmy byli aktywni. Potrzebujemy zwiastować Ewangelię, przekazywać prawdę o drodze zbawienia każdemu. i maksimum Kościoła powinno się w to zaangażować. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale w piśmie jest napisane, niech niewielu z was będzie nauczycielami. Tak, to jest mowa o nauczycielach, a nie o przekazywaniu Ewangelii. Jeśli chodzi o przekazywanie Ewangelii, do tego Biblia wzywa nas wszystkich. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale Biblia mówi, że Bóg ustanowił ewangelistów. Tak, Bóg ustanowił ewangelistów. To są ci, którym to szczególnie wychodzi na masową skalę. Ale nie musisz być ewangelistą. Możesz być osobą wierną, która robi to w takim zakresie, w jakim jesteś w stanie to zrobić. Masz rodzinę, znajomych, masz przyjaciół, masz ludzi, do których możesz dotrzeć z Ewangelią. Masz osoby, które są martwe wokół ciebie. Osoby, które do których życia może wkroczyć Boża obecność i może to spowodować, że będziemy ludźmi, którzy wypełnią te powołanie, które zostało nam dane. Pamiętam, jak moja gorliwość w tym temacie bardzo szybko się narodziła jako świeżo nawróconego człowieka. Przekazywałem Ewangelię, gdzie się tylko dało. Niektórzy już uciekali ode mnie, jak mnie widzieli. Robiłem, co mogłem. I wiedziałem, że od tego, co robię, zależy czyjaś wieczność. Od tego zależy wasza wieczność. Któregoś dnia niektórzy z was usłyszeli Ewangelię ode mnie i ją przyjęli. Ale pamiętam, jak lata wcześniej byłem na spotkaniach z ludźmi ze wschodu. Ci ludzie ze wschodu to są bardzo tacy ciekawi. Początek lat 90. przebudzenie, które ogarnęło rozpadający się Związek Radziecki, to też spowodowało, że masa ludzi nawróciła się i oddała swoje życie w służbie Bogu i to było naprawdę niezwykłe. Słuchałem różnych kaznodziei, którzy przyjeżdżali ze wschodu. No i pamiętam, jak zapadła mi w pamięci pewna myśl, wokół której było rozbudowane kazanie dotyczące ewangelizacji. Ów człowiek wyszedł z takiego punktu. W Biblii jest napisane, jak piękne są nogi tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Kobiety, chcecie mieć najlepsza kosmetyka. Także chcecie mieć piękne nogi, zacznijcie chodzić i nosić Ewangelię tam, gdzie trzeba. Więc Biblia mówi, jak piękne są nogi tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Dlaczego Biblia mówi o nogach tych, którzy głoszą? Może trzeba było powiedzieć coś o ich ustach, o ich głosie, no może o uzębieniu, o czymś, co bardziej by nam się kojarzyło z głoszeniem. Ale prawda jest taka, że w tamtych nieskomunikowanych za bardzo czasach, gdzie ludzie mało gdzie mogli dojechać tramwajem 2000 lat temu, nie mówiąc już o tym, że żadne pendolino nie jeździło zbyt regularnie, więc ludzie, by przekazywać Ewangelię, często odbywali podróże. Ludzie, którzy uwierzyli, potrzebowali pójść i odwiedzić swoich krewnych, czasami mieszkających nie aż tak daleko, bo załóżmy 20 kilometrów dalej, ale te 20 kilometrów musiałeś przejść na pieszo, żeby powiedzieć, stało się coś niezwykłego w moim życiu. Dowiedziałem się, że Bóg posłał na świat swojego Syna. I ten Syn był całkowicie czysty od jakiegokolwiek grzechu, jakiejkolwiek winy. I On postanowił przyjść na świat, by wziąć na siebie winę nas wszystkich i by nas oczyścić i połączyć z Wszechmogącym Bogiem, jeśli tylko zechcemy Mu zaufać i oddamy Mu swoje życie. Ludzie zatroskani szli do swoich przyjaciół, szli do swoich rodzin, szli do swoich znajomych, szli do ludzi, na których im zależało. Przemierzali długie kilometry, by znaleźć się w miejscu, w którym mogą głosić Ewangelię. Być może wiele z tych podróży to były podróże wielotygodniowe, a może nawet wielotygodniowe. Bo kiedy człowiek zrozumiał, że świat, w którym żyje, jest światem ulotnym, światem, który rozmywa się jak mgła na wietrze, zrozumiał, że ludzie, którzy są dla niego ważni, mogą przejść do wieczności, nigdy nie wyrywając się z tego świata złudzeń, nigdy nie doświadczając prawdziwego Bożego życia. Wiecie, wierzę w to, że kiedy Ewangelia przyszła na świat, sprawiła, że wiele osób zaczęło podróżować do wielu miejsc, by ją zanieść. Tak się działo. Pierwszy etap przebudzenia nie wygląda jak przebudzenie. Ale czasami, kiedy się budzicie, to też pewnie nie jesteście pewni, czy już się obudziliście, prawda? Kto ma 15-minutową procedurę budzenia się? No, są osoby, które mają nielimitowaną liczbę tak zwanych drzemek ustawioną na swoich komórkach i po prostu co 5 minut je wyłączają i wyłączają i wyłączają i to może trwać pół godziny i dłużej. Pierwszy etap przebudzenia nie zawsze wygląda tak, jakbyśmy się budzili. Pierwszy etap głoszenia Ewangelii to etap, w trakcie którego będą cię bolały nogi. Bo jeśli naprawdę chcesz wejść w wypełnienie Bożej woli, to będziesz chodzić do znajomych, będziesz chodzić do ludzi, będziesz się z nimi umawiać, będziesz spędzać z nimi czas, żeby przekazać im Ewangelię. Wiecie, dzisiaj nie ma na nabożeństwie Darka, ale pamiętam taką sytuację, jak kiedyś uczyliśmy się razem. No i to było w okresie, kiedy dość mocno byłem zaangażowany, zainteresowany okultyzmem, gdzie ludzie mnie z tym kojarzyli. Dla Darka wydawało się to takie niezwykłe i fascynujące. Przychodził, dowiadywał się ode mnie różnych rzeczy, pokazywałem mu najróżniejsze rzeczy prosto z piekła rodem. Ale jakiś czas później się nawróciłem i wiele lat później okazało się, że pracujemy w jednym zakładzie. On podszedł do mnie, będąc pod wielkim wrażeniem, i powiedział: słuchaj, a ty dalej się zajmujesz takimi rzeczami, bo ja to do dzisiaj w ogóle zapomnieć nie mogę, to o czym mówiłeś, to takie ciekawe wszystko było. Patrzyłem na niego. Pomyślałem, co mogę mu powiedzieć? Powiedziałem: nie, stary, znalazłem rzeczy jeszcze mocniejsze. On mówi: tak? Mówię: dobra, musimy się kiedyś umówić, złapiemy się gdzieś, to ci wszystko wyjaśnię. I pamiętam, jak któregoś dnia poszliśmy do jednego z węgorzeskich lokalów, usiedliśmy i długo rozmawialiśmy. Wtedy on zrozumiał, że naprawdę znalazłem coś dużo fajniejszego, dużo mocniejszego niż to, z czym mnie kojarzył. Czułem się bardzo winny wobec wszystkich ludzi, których w jakikolwiek sposób zafascynowałem okultyzmem. Przez lata próbowałem dotrzeć do każdej z tych osób i wyjaśnić, jak wielka była to pomyłka. Nie wiem, czy udało mi się dotrzeć do wszystkich, ale na tyle, na ile kojarzę, to zdecydowana większość tych osób usłyszała Ewangelię ode mnie. Byłem gorliwym sługą piekła, więc myślę, że Bogu należy się to, abym był o wiele gorliwszym sługą Ewangelii. Pierwszy etap jest taki, że ludzie od ciebie uciekają. Akurat Darek nie uciekł, ale wiele razy było tak, że przekazywałem Ewangelię ludziom, którzy nie chcieli tego słuchać, którzy mówili: no co ty, stary, jest fajnie, ja chcę zajarać kolejną lufkę trawy, a nie tutaj o takich rzeczach gadać. Którzy mówili: no dobra, no i co? Może to i prawda, to co mówisz, ale życie życiem, no trzeba najpierw poszaleć, swoje osiągnąć, zrobić to, co się chce i przyjdź do mnie, jak już się zestarzeję i nie będę miał ochoty na to wszystko. Wiele osób to odrzucało. Pamiętam, jak trudne dla mnie to były sytuacje, kiedy widziałem, że ktoś zrozumiał Ewangelię, że wie, o co w tym chodzi, że wie, co musi zrobić, by przyjąć zbawienie. A jednak taka osoba mówiła: ale to nie dla mnie. No spoko, ja rozumiem, łapię, o co w tym wszystkim chodzi, ale ja tego nie chcę. Dla mnie to było wstrząsające. Nie potrafiłem tego pojąć. I to jest pierwszy etap, kiedy głosisz Ewangelię, kiedy codziennie diabeł do ciebie mówi: nie rób sobie obciachu, mówi: to nie ma sensu, nic z tego nie wyniknie, tylko się ośmieszasz. Kiedy głosisz Ewangelię, na samym początku masz setki tych samych myśli, które przed tobą mieli tacy ludzie jak Reinhard Bonnke, jak Thiel Osborn, jak wielu, wielu innych sławnych ewangelistów, którzy osiągnęli bardzo dużo. Każdy człowiek, kiedy zaczyna głosić Ewangelię na samym początku, musi zdecydować, czy chce być wierny swojemu zniechęceniu, swoim emocjom, swojemu nastrojowi, rzeczom, które przeżywa, nie odnosząc sukcesu, czy też chce być wierny temu, do czego Bóg nas zobowiązał. Jeśli człowiek przejdzie przez ten pierwszy etap zniechęcenia, wtedy coś się zmienia. Ludzie zaczynają ciebie słuchać. Zaczynają się interesować tym, co masz im do powiedzenia. Zaczynają z tobą dyskutować. I ty masz takie racje, oni mają inne racje. Pamiętam, jak raz z jednym ze swoich przyjaciół, który wówczas mieszkał we Wrocławiu, byliśmy przez kilka dni razem we Wrocławiu, no i to znaczy ja byłem u niego i wyszliśmy na rynek miejski, no i w którymś momencie ów mój kolega zobaczył swojego znajomego dziennikarza i postanowił, że musimy pójść i głosić mu Ewangelię razem. No i ów kumpel zaczął mu przedstawiać różne szczegóły ze swego świadectwa, mówić różne rzeczy dotyczące tego, co mówi Pismo Święte. Ten człowiek przez cały czas z dużym zrozumieniem patrzył na niego, przytakiwał, wykazywał dużo przychylności. Myślałem sobie, wow, zaraz ten gość się chyba nawróci, odda życie Chrystusowi. No i na koniec ów człowiek powiedział, no widzę, że przeżywasz fajne rzeczy, stary, to ty się trzymaj tego. To nie było coś, co skończyło się wielkim poczuciem sukcesu. Więc chcielibyśmy oglądać duże owoce, ale żeby zacząć oglądać duże owoce, najpierw musimy przejść przez etapy zniechęcenia. To jest tak jak z nauką języka. Nauczysz się kilka słówek i czujesz się głupszy niż przed. Zanim zaczniesz mówić, przeżyjesz dużo obciachu, upokorzenia. Pamiętam, jak mi się wydawało, że po rosyjsku mówię. Kiedyś podszedłem do jednego z tych kaznodziei ze wschodu, zacząłem z nim rozmawiać. Byłem zdziwiony, że mi tak idzie tak dobrze. Z dużym zainteresowaniem i z coraz większymi oczyma patrzył na mnie, kiedy do niego mówiłem. Kiedy skończyłem, miał tylko jedno pytanie. Jaki to język? Więc jeśli uczysz się jakiegoś języka, możesz przeżyć sporo wpadek, upokorzeń, obciachu, możesz doświadczyć wielu problemów, ale jeśli się zniechęcisz, nie nauczysz się i nie dojdziesz do poziomu, w którym zacznie być to twoim narzędziem. Podobnie jest z głoszeniem Ewangelii. Nie nauczy się głosić Ewangelii ten, kto się zniechęci. Ten, kto przyjmie poczucie obciachu, ten, kto przyjmie na siebie to, że jakoś nie wychodzi. Ale jeżeli zaczynamy przekazywać słowo innym osobom, jesteśmy w tym wytrwali, to przejdziemy z pierwszego etapu, kiedy ludzie od nas uciekają. Przejdziemy też przez ten drugi etap, kiedy ludzie są umiarkowanie zainteresowani i możemy wejść do trzeciego etapu, kiedy znowu cię zaczynają boleć nogi. Tylko teraz, dlatego że musisz znaleźć jakieś miejsce, gdzie się możesz ukryć, żeby na chwilę być wolnym od tych, którzy ciebie dopadają. Wiecie, kiedyś byłem zwykłym wieśniakiem, który się nawrócił po bardzo głupim stylu życia, jaki prowadziłem wcześniej i modliłem się w jakichś krzakach o to, żeby Bóg dał mi możliwość przekazywania Ewangelii dalej. Dzisiaj, kiedy głoszę na wielu konferencjach, kiedy często mam problem z tym, aby znaleźć możliwość ucieczki do toalety, bo w trakcie przerwy wszyscy mnie oblegają, czy też muszę notorycznie tłumaczyć ludziom, że jeśli będę u was na jakimś kilkudniowym wydarzeniu, to wolałbym spać w hotelu niż u zatroskanych braci, którzy do 4 rano będą mi przyprowadzać najcięższe przypadki z kościoła. Nie dadzą mi zasnąć, a później będą oczekiwać, że następnego dnia będę prowadził wykłady pełen energii i życia. Wiem, że na pewno nie jestem już w tym pierwszym etapie. Wiem też, że nie jestem w drugim. Pewnie zaczyna się u mnie gdzieś ten trzeci etap. No do Reinharda Bonnke to mi jeszcze daleko, ale wszystko jeszcze przed nami. Zobaczymy, co będzie dalej. Wiem, że każdy wierzący człowiek może doświadczyć więcej. Co zrobisz ze zniechęceniem? Chcę ci powiedzieć, co możemy zrobić ze zniechęceniem. Możemy sobie przypomnieć pierwsze słowa Jezusa, które Jezus powiedział na temat Kościoła. Czy jesteś Kościołem? Czy jesteś częścią Kościoła? Więc Jezus powiedział o tobie, bramy piekła cię nie przemogą. On nie powiedział, że bramy Hadesu od razu, kiedy tylko staniesz, nagle usłyszysz, jak szczękną zamki, później rozniesie się wokół zapach fiołków, później zaczną śpiewać jakieś miłe ptaszki, a po chwili otworzą się bramy i wyjdą wielkie stada jeńców, których uwalniasz. Hades strzeże swoich jeńców. Musisz w te bramy zapukać, musisz w nie uderzyć, musisz je wysadzić, musisz w nich być i musisz, stojąc wobec zamkniętych bram, powiedzieć: to jest moje miejsce, Bóg mnie tu umieścił i nie odejdę stąd bez wybawionych. Jak szybko to się stanie? Jak szybko zaczniemy rodzić realne owoce? Jak szybko dojdziemy do miejsca, w którym będziemy mogli powiedzieć: okej, tą lekcję mam odrobioną, umiem przekazywać Ewangelię, ludzie są zbawiani, stają się częścią wspólnoty. To jest pierwsza rzecz, którą Chrystus ode mnie oczekuje, i wiem, że jestem w posłuszeństwie w tej sprawie. To już mu nie wychodzi. Nie wiem, jak długo to potrwa u ciebie, ale wiem, że jednej rzeczy nie może zrobić nikt. Nie możemy zrezygnować, poddać się, zniechęcić. A już najbardziej nie możemy powtarzać tego, co diabeł chciałby, żebyśmy powtarzali. Że to nie dla nas, że to nie nasze powołanie. To jest powołanie całego Kościoła. Możesz w tym pomóc. Jeśli nie umiesz mówić, możesz w tym pomóc. Wiecie, Mojżesz nie umiał mówić, ale setki tysięcy ludzi go się słuchało. Nie umiał mówić. Biblia o tym mówi, że nie potrafił się wysłowić. Jest wielu ludzi, którzy mieli z tym duży problem. Czytałem wiele lat temu świadectwo z wczesnych lat służby Benego Hina. On miał problem. Jąkał się tak bardzo, że nie był w stanie w ogóle sklecić kilku zdań, tak żeby ludzie to zrozumieli. Ale wziął na siebie odpowiedzialność. Stwierdził, że jeśli Bóg go do tego powołuje, to też Bóg go do tego uzdalnia. I nie jąka się. Jest wiele osób, które miało podobne świadectwo. Jest masa jąkających się ludzi, którzy kiedy zdecydowali się głosić Ewangelię, zostali uzdrowieni. Możesz patrzeć na swoje możliwości, możesz patrzeć na swoje klęski. Bóg patrzy na twoją wytrwałość. I Bóg nagrodzi cię za twoją wytrwałość. W co wierzysz? I czyim sługą jesteś? Czy jesteś sługą swoich emocji? Czy jesteś sługą Bożego Słowa? To jest coś, co musi być przez nas zdefiniowane dla nas samych. kim jesteśmy. Jesteśmy tymi, których Bóg zamierza umieścić w miejscach śmierci, abyśmy wysadzili je, abyśmy zwyciężyli, abyśmy przynieśli światło, abyśmy wygrali. Czy to znaczy, że wygramy każdą walkę, każdą bitwę, że nigdy nie poniesiemy klęski? Niekoniecznie to oznacza to. Ale na pewno Boże Słowo mówi o tym, że w twoim życiu jest również miejsce na zwycięstwa. I nie poddawaj się, zanim nie zaczniesz oglądać tych zwycięstw. Nie poddawaj się, dlatego że Bożym przeznaczeniem dla ciebie nie jest wycofywanie, ale jest atakowanie do przodu. Oblegamy miejsca śmierci. Oblegamy miejsca, w których ludzie nie znają Boga. Mamy tą odpowiedzialność, by przekazać im Ewangelię o tym, że Chrystus wziął na siebie grzechy każdego człowieka i że każdy człowiek może oddać mu je i przyjąć od Ojca Ducha, który sprawi, że staniemy się zjednoczeni z Bogiem, że zaczniemy Go słyszeć, że zaczniemy razem z Nim żyć i że Jego wpływ na nasze życie będzie zauważalny. Może jesteś jak, może Chrystus jest obecny w twoim życiu, tak jak był obecny przez 30 lat na ziemi. Może jest obecny w twoim życiu tak, jak był obecny w Nazarecie, kiedy prowadził zakład stolarski. Może jedyne, co ludzie w tobie mogą zobaczyć, to no, uczciwszy bardziej niż inni. No i chyba tyle. Może niewiele ludzi są w stanie zobaczyć Chrystusa w tobie, ale jeśli On tam jest, to On nie jest tam po to, tylko żebyś uczciwie PIT wypełniał na koniec roku. To nie jest główne przeznaczenie przyjścia Bożego Syna do twojego życia. On nie przyszedł po to, żebyś był zawsze miły dla sąsiadów i żeby myśleli o tobie, że to o taki dobry człowiek był. Chrystus przyszedł do ciebie, abyś wypełnił Bożą wolę, aby zamanifestować się przez ciebie, aby uderzyć w to, co jest martwe i przynieść tam życie. I chce to zrobić z tobą. Potrzebuje ciebie do tego. Każdego z nas. Więc chciałbym zachęcić, abyśmy spojrzeli na samych siebie właśnie pod tym kątem. Jesteśmy ludźmi, którzy zostali wyrwani z mocy ciemności. Chciałbym przeczytać fragment z drugiego rozdziału listu do Efezjan, który odnosi się do spraw, o których mówiłem. Od pierwszego wersetu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przechodzimy ze śmierci do życia. Wierzymy w to, że nasze decyzje odnoszące się do Ewangelii tutaj na ziemi będą miały wpływ na naszą wieczność. Jeśli to jest prawda, to jeżeli jesteśmy ludźmi żyjącymi według przykazania miłości, o którym Chrystus powiedział, że jest najważniejsze, to naszą codzienną troską musi być to, jak możemy dotrzeć z tą prawdą o wiecznym zbawieniu do każdej zgubionej duszy, która idzie do piekła. Nigdy nie będziesz mógł dać niczego lepszego ludziom, jak prawdy Ewangelii. Nigdy nikt nie otrzyma od ciebie nic więcej, jak przekazanie tego, co Chrystus dla tej osoby zrobił na krzyżu. Możesz się zniechęcić, możesz zrezygnować. Całe piekło nad tym pracuje. Czy pójdziesz ręka w rękę z głosem, który cię chce zatrzymać, czy z tym, który woła, że to jest twoje przeznaczenie? Czy staniesz w bramach Hadesu? Czy zapukasz? Kopniesz? I zaczniesz walić w te drzwi? Czy poddasz się, kiedy nikt ci nie będzie chciał otworzyć? Czy też będziesz miała taką decyzję: nie wrócę sam, nie wrócę sama? To jest odpowiedzialność, którą Bóg przed nami stawia. To jest koniec kazania, które dzisiaj chciałem powiedzieć.